Jestem szczęśliwy, że mogę tutaj przed wami stać, a nie siedzieć, ponieważ to jest z łaski Bożej, że Pan Bóg tak sprawia, że nasze ciała się regenerują. To jest wielkie błogosławieństwo. Panie, chciałbym dzisiaj porozmawiać na temat pewnego tematu, który jest bardzo rzadko omawiany, jeśli chodzi o społeczności chrześcijan, czy w ogóle o kościoły. Ja kiedy próbowałem zanalizować, kiedy ostatni raz na ten temat słyszałem kazanie, no to było bardzo, bardzo dawno temu, nawet nie potrafię tego określić, ile to było lat temu, ale no byłem bardzo młody, więc to było dawno. I wiecie, chciałbym, abyśmy dzisiaj odpowiedzieli sobie, bynajmniej spróbowali odpowiedzieć sobie na pytanie, czy chrześcijanin powinien płacić dziesięcinę. I wiecie, często słyszę, jak ludzie zadają to pytanie. Kilka osób nawet mi zadało to pytanie, czy my jako ludzie wierzący, jako chrześcijanie, jako ludzie, którzy jesteśmy w Nowym Przymierzu, powinniśmy płacić dziesięcinę do naszego zboru, do naszego kościoła. I wiecie, nie tyle chciałbym się z wami tym podzielić, jak ja to rozumiem, ale przede wszystkim chciałbym, abyśmy zobaczyli na ten temat, co mówi Biblia, co mówi Pismo Święte w tym temacie. I na początku będziemy bardzo dużo, no myślę, że odpowiednią ilość razy otwierać nasze Biblię. Będziemy szukać wielu fragmentów w Starym i w Nowym Testamencie. I wierzę i mam nadzieję, że macie ze sobą swoje Biblię. Ale na początku chciałbym, żebyśmy otworzyli trzecią Księgę Mojżeszową. Trzecia Księga Mojżeszowa, w innych przykładach jest to Księga Kapłańska. 27 rozdział. I 30 werset. Trzecia Księga Mojżeszowa, Księga Kapłańska, 27 rozdział. 30 werset. I czytamy tam takie słowa. Wszelka dziesięcina ziemi, czy to z nasienia ziemi, czy z owocu drzewa, należy do Pana. Jest ona poświęcona Panu. Na początek taki krótki fragment. I wiecie, zastanawiałem się, czy Kościół i czy to miejsce, czy kazalnica jest dobrym miejscem, dobrym czasem do tego, aby rozmawiać z braćmi i z siostrami o pieniądzach. Niektórzy chrześcijanie uważają, że nie powinno się z tego miejsca rozmawiać o pieniądzach, bo jest to pewnego rodzaju problem. Pytasz, dlaczego jest to problem? I chciałbym zacytować. Bo ludzie znowu pomyślą, że chcemy wyciągnąć od nich jakieś pieniądze. I może sobie teraz myślisz przez chwilę, czy ja wziąłem się do kościoła jakieś pieniądze, bo pewnie będzie na coś zbierane dzisiaj. Ale spokojnie, chcę powiedzieć, nie bój się, nic takiego dzisiaj nie będzie się działo. Nikt nie będzie na ciebie naciskał, ponieważ to ma wypływać z twojego serca. Uważam, że jest to bardzo dobre miejsce, aby właśnie mówić o pieniądzach, o ofierze, o daninach, o dziesięcinie. Jest to bardzo dobre miejsce. Dlaczego? Bo Pan Jezus też mówił o pieniądzach. W bardzo wielu fragmentach Słowa Bożego. Pan Jezus mówił o pieniądzach więcej niż na jakikolwiek inny temat. I być może rodzi się w Twojej głowie w tej chwili, no ale jak? Co ten człowiek tutaj mówi? Jak to jest możliwe? Jeśli nie wierzysz, to chciałbym, żebyś posłuchał. Chciałbym pokazać, że ile razy Bóg mówi w swoim słowie o pieniądzach. 16 z 38 przypowieści powiedzianych przez Jezusa dotyczy zarządzania pieniędzmi i ich własnością. 16 z 38 przypowieści. W Biblii mamy około 500 wersetów poświęconych modlitwie. Trochę mniej niż 500 wersetów mamy poświęconych, które mówią o wierze. I teraz uwaga. Ponad 2350 wersetów, które mówią o pieniądzach, o posiadaniu rzeczy materialnych. Więc na pewno nie zgodzę się z tezą taką, że to nie jest, że to miejsce nie jest odpowiednim miejscem do mówienia o pieniądzach. Jest bardzo dobrym miejscem, ponieważ nasz Bóg, nasz Pan Jezus, bardzo dużo miejsca w swoim słowie przeznaczył na ten temat. Dziesięcina. Dziesięcina w Starym Testamencie, w Starym Przymierzu znaczyła 10% z dochodu. Lud Boży w Starym Przymierzu był podzielony na 12 plemion, z czego 11 z tych plemion poświęcało 10% swoich dochodów, swoich plonów, wszystko tego, co wypracowali, co wyhodowali, aby utrzymać jedno plemię. To 12 plemię, aby utrzymać plemię Lewitów, inaczej kapłanów. Żeby ci byli wolni i aby służyli w namiocie zgromadzenia, a potem w świątyni. Lewici składali ofiary Bogu i nauczali lud Słowa Bożego. To było podstawowe zadanie ludu Bożego, aby świątynia i system ofiar, który tam obowiązywał, mogły dobrze funkcjonować. Aby ci kapłani nie musieli martwić się o pieniądze, o funkcjonowanie. Lud Boży, oprócz nakazanej dziesięciny, mógł również składać dobrowolne ofiary dla Pana. Oczywiście z pierwocin swoich zbiorów, z tego, co było pierwsze, najlepsze. Myślę, że jest to dosyć trudne, żebyśmy teraz wszystkie te zależności mogli omówić na jednym spotkaniu ze Starego Testamentu. Wiecie, chciałbym, żebyśmy otworzyli Księgę Malachiasza. Księga Malachiasza, 3 rozdział. Od 8 do 10 wersetu. Księga Malachiasza, 3 rozdział, 8-10. Czytamy tam takie słowa. Czy człowiek okradnie Boga? Wy jednak mnie okradacie. Lecz mówicie, z czego cię okradamy? Z dziesięcin i ofiar. Jesteście zupełnie przeklęci, ponieważ mnie okradacie. Wy i cały wasz naród. Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby żywność była w moim domu. A doświadczcie mnie teraz w tym, mówi Pan zastępów. Czy wam nie otworzę okien niebios i nie wyleję na was błogosławieństwa? Także nie będziecie mieli się gdzie go podziać. Czytamy takie słowa, że niestety ludzie nie składali dziesięciny Bogu, tak jak mieli nakazane w prawie Mojżeszowym. Chcieli ominąć to, aby więcej zostawić dla siebie, ale Pan Bóg bardzo wyraźnie im powiedział, że go okradają. On tu nie owijał w bawełnę i nie lał wody, mówił, a to może zapłacicie kiedy indziej, jak będziecie mieli. Nie. On wyraźnie powiedział, wy jednak mnie okradacie. I w innym miejscu, w księdze Amosa, gdybyśmy otworzyli księgę Amosa, 4 rozdział, Księga Amosa, 4 rozdział. Czwarty i piąty werset. Przynoście każdego ranka swoje ofiary, a trzeciego roku swoje dziesięciny. I spalajcie kwaszoną ofiarę dziękczynną, ogłaszajcie i rozgłoście dobrowolne ofiary, ponieważ tak wam się podoba, synowie Izraela, mówi Pan Bóg. W tym miejscu czytamy, że Pan Bóg ma do nich pretensje, w jaki sposób składają swoją dziesięcinę. Ma pretensje, w jaki sposób składają swoje ofiary. Ponieważ ogłaszają i rozgłaszają to wszędzie. Żeby było to widoczne, żeby było o tym słychać. Aby ludzie wiedzieli, że właśnie oni składają dziesięcinę Bogu. Wiecie, to wszystko, co do tej pory usłyszeliśmy, jest jednym z aspektów przymierza Mojżeszowego. To znaczy prawa Bożego danego Jego ludowi przez Mojżesza. To stanowiło prawo, które ci ludzie mieli wypełniać w Starym Przymierzu. I chcąc iść dalej, czytamy, że w Biblii, że Pan Jezus Chrystus ustanowił nowe przymierze. Jezus sam wypełnił te wszystkie nakazy, które były w Starym Przymierzu, w zakonie. Spowodował to, że to Stare Przymierze stało się nieaktualne dla tych, którzy są pojednani z Jezusem Chrystusem. I w Biblii prawo dane przez Mojżesza nazwane jest zakonem. Dzięki ofierze Jezusa Chrystusa jesteśmy wolni od tego zakonu, ponieważ tylko Pan Jezus Chrystus był w stanie sprostać tym wszystkim nakazom, które były zawarte. W momencie, kiedy Pan Jezus poszedł na krzyż, my już dzisiaj nie musimy żyć pod zakonem, ale żyjemy pod czym? Łaską. Pan Bóg. Panie, chciałbym, abyśmy otworzyli list do Efezjan. Drugi rozdział. Rozdział listu do Efezjan, 13 werset. Drugi rozdział, 13-15. Lecz teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez krew Chrystusa. On bowiem jest naszym pokojem. On, który z obydwu uczynił jedno i zburzył stojący pośrodku mur, który był przegroną, znosząc przez swoje ciało nieprzyjaźń, prawo przykazań wyrażone w przepisach, aby z dwóch stworzyć w samym sobie jednego nowego człowieka, czyniąc pokój. Pan Jezus zniósł zakon. I dzisiaj żyjemy w nowym przymierzu z Panem Jezusem. Otwórzmy jeszcze list do Rzymian. List do Rzymian, 7 rozdział, 6 werset. Lecz teraz zostaliśmy uwolnieni od prawa. W innych przykładach jest od zakonu. Gdy umarliśmy dlatego, w czym byliśmy trzymani, abyśmy służyli Bogu w nowości ducha, a nie w starości litery. Jezus jako jedyny człowiek wypełnił zakon dla nas. Nie jesteśmy już pod zakonem, ale tak jak mówiliśmy, pod łaską Jezusa Chrystusa. I wiecie, wszystko byłoby dobrze, gdyby jeszcze niepewna drobna rzecz w Starym Testamencie. Można by było powiedzieć, że już kończymy temat, wszystko wiemy. Ale jest jedna bardzo ważna rzecz. Dziesięcina istniała jeszcze przed przymierzem Mojżeszowym. Dziesięcina była składana Bogu jeszcze przed przymierzem Mojżeszowym. I otwórzmy pierwszą księgę Mojżeszową. Piętnasty rozdział, 20 werset. Pierwsza księga Mojżeszowa, 15 rozdział. Przepraszam, 14 rozdział, 20 werset. 14 rozdział pierwszej księgi Mojżeszowej, 20 werset. Abraham składa Bogu dziesięcinę. I niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który wydał twoich wrogów w twoje ręce. I Abraham dał mu dziesięcinę ze wszystkiego. Jakub. Gdybyśmy dalej otworzyli naszą pierwszą księgę Mojżeszową, 28 rozdział. 28 rozdział pierwszej księgi Mojżeszowej. I 22 werset. Tam czytamy takie słowa. A ten kamień, który postawiłem na znak, będzie domem Bożym. I ze wszystkiego, co mi dasz, będę ci na pewno oddawał dziesięcinę. Jakub oddaje Bogu dziesięcinę. Zobowiązuje się, aby oddawać Bogu dziesięcinę ze wszystkiego, co Bóg mu da. Wiecie, oni żyli ponad 400 lat przed tym, jak zostało zawarte przymierze z narodem izraelskim. I dlatego niektórzy uważają, że dziesięcina nie jest tylko aspektem przymierza mojżeszowego, ale jest dużo starsza. I z tego powodu jest ponadczasowa. Pan Jezus też mówił o dziesięcinie w Ewangelii. Otwórzmy Ewangelię Mateusza. Ewangelia Mateusza 23:23. Ewangelia Mateusza 23:23. Biada wam uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo dajecie dziesięcinę z mięty, anyżu i kminu, a opuszczacie to, co ważniejsze w prawie, sąd, miłosierdzie i wiarę. To należało czynić i tamtego nie zaniedbywać. Jednak musimy też pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy, że kiedy Pan Jezus się urodził i żył, to również w tamtym czasie obowiązywało jeszcze stare przymierze. Dopiero po Jego śmierci i po Jego zmartwychwstaniu powstał Kościół i początek, to był początek nowego przymierza. W listach Nowego Testamentu prawie nigdzie nie będziemy już czytać o dziesięcinie. ani nie mamy informacji, że dziesięcina została zniesiona bądź przewinęła, ani też nie mamy informacji, czy nadal jest aktualna. Biorąc to wszystko pod uwagę, jestem przekonany, że chrześcijanie w Nowym Przymierzu nie są zobowiązani, aby oddawać konkretny procent Bogu ze swoich dochodów. Ale musimy rozumieć, że każde słowo Starego Testamentu jest dane nam z jakiegoś powodu. Każde słowo, które jest zapisane, jest nam dane z jakiegoś powodu. Nauczanie o dziesięcinie nie jest nam dane w Biblii jako ciekawostka historyczna. Biblia jest Słowem Bożym, w którym Bóg objawia siebie i Słowo Boże jest po to, abyśmy rozumieli priorytety Boga. Abyśmy rozumieli to, co On od nas oczekuje. I wiemy, że między Starym Testamentem a Nowym są różnice, ale również jest i spójność. Autorzy Nowego Testamentu mocno ugruntowali naszą wiarę na fundamencie Starego Testamentu. Na przykład, zauważmy, jak Jezus łączy Stare Przymierze z Nowym Przymierzem. Jak powiedział, że musimy przede wszystkim kochać Boga, po drugie, kochać bliźniego swego. Otwórzmy Ewangelię Mateusza, 22 rozdział, 36-40. Ewangelia Mateusza, 22 rozdział, 36-40. Nauczycielu, które przykazanie w prawie jest najważniejsze? A Jezus mu odpowiedział: będziesz miłował Pana, swego Boga, całym swym sercem, całą swą duszą i całym swym umysłem. To jest pierwsze i największe przykazanie. A drugie jest do niego podobne. Będziesz miłował swego bliźniego jak samego siebie. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe prawo i prorocy. Opiera się cały zakon i prorocy. Powiedział, na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon, całe prawo i prorocy. Czyli w pewnym sensie wszystkie te 613 praw danych Izraelowi przez Mojżesza może być podsumowane w dwóch rozkazach. Wystarczy dwa. Kochać Boga i bliźniego. W liście do Galacjan byśmy mogli otworzyć w 5 rozdziale. List do Galacjan, 5 rozdział. Piąty rozdział, 14 werset. List do Galacjan, 5 rozdział, 14 werset. Całe bowiem prawo, czyli zakon, wypełnia się w tym jednym słowie, mianowicie będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Zakon Mojżeszowy przeminął, ale mamy żyć zgodnie z tym, co jest nazwane zakonem Chrystusowym. I to możemy przeczytać w liście do Galacjan, stronę dalej, w 6 rozdziale i 2 wersecie. Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie prawo Chrystusa. Tak wypełnicie zakon Chrystusowy. Mamy żyć zgodnie z tym, co jest tutaj napisane. I w Starym Przymierzu Bóg wymagał od swojego ludu, aby utrzymywali budynek, w którym się spotykają, w którym głoszą słowo, w którym uwielbiają Boga, aby utrzymywali kapłanów i ich rodziny, aby mogli służyć Bogu. Bóg wymagał tego, aby lud pomagał finansowo ubogim i uchodźcom. Takie były Boże priorytety. Bóg się nie zmienił. Bóg jest wciąż taki sam. Zamiast dziesięciny w Nowym Testamencie Bóg daje nam trzy zasady, trzy rozkazy dotyczące dawania. pierwsze, mamy ofiarować Bogu nasze pierwociny. Tu chciałbym, żebyśmy otworzyli pierwszy list do Koryntian, 16 rozdział. Pierwszy list do Koryntian, 16 rozdział. Pierwszy i drugi werset. A co do składki na świętych, to i wy zróbcie tak, jak zarządziłem w kościołach Galicji. Każdego pierwszego dnia tygodnia niech każdy z was odkłada u siebie stosownie do tego, jak mu się powodzi. Aby nie urządzać składek dopiero wtedy, kiedy ja tam przybędę. Mamy ofiarować Bogu nasze pierwociny. Nie możemy traktować Boga w taki sposób, że wydajemy nasze pieniądze wszędzie, gdzie tylko chcemy. I jeżeli coś zostanie, to możemy wtedy ofiarować Bogu. Tamci ludzie dostawali wynagrodzenie co tydzień. W niektórych krajach dzisiaj też to się praktykuje. W naszym jest to raz w miesiącu. Każdego pierwszego dnia tygodnia po wypłacie. Nie po zapłaceniu wszystkich rachunków, po odłożeniu pieniędzy, to co się zostanie, to damy Bogu. Nie. W pierwszy dzień, z pierwszego, przed zapłaceniem wszystkiego, mamy oddawać to, co się Bogu należy. A wtedy Pan Bóg będzie nam błogosławił. Druga rzecz. Mamy dawać hojnie, a nie skąpo. I chciałbym, żebyśmy otworzyli drugi list apostoła Pawła do Koryntian, 9 rozdział, 6 i 7 werset. Drugi list Koryntian, 9 rozdział, 6 i 7 werset. Lecz mówię, kto skąpo sieje, skąpo też rządź będzie. Kto sieje obficie, obficie też rządź będzie. Każdy jak postanowił w swym sercu, tak niech zrobi, nie z żalem ani z przymusu, gdyż radosnego dawcę Bóg miłuje. Billy Graham powiedział takie słowa: Bóg dał nam dwie ręce. Jedną, by dostawać dary od Boga, a drugą, aby rozdawać je innym. Bóg dał nam dwie ręce, abyśmy w jedną otrzymywali dary od Boga, a drugą udzielali pomocy, obdarowywali innych. Nasz Ojciec jest hojny wobec nas. Każdy z nas to przyzna. Każdy z nas tego doświadczył. Więc my powinniśmy być hojni wobec innych. Po trzecie, mamy dawać ofiarnie. Paweł opisuje zbory w Macedonii, które były ubogie, które nie miały wystarczająco swoich pieniędzy, żeby starczało ich na ich potrzeby. Pomimo to ci ludzie prosili o pozwolenie, aby brać udział w kolekcie i dawali ofiarnie. Nie wątpię, że inne zbory dawały więcej, ale zbory w Macedonii dawały ofiarnie. To coś ich kosztowało. Nie mieli wystarczająco pieniędzy dla siebie, jednak dawali to, co mieli. Mamy dawać wystarczająco dużo, aby nas to coś kosztowało. Mamy oddawać Bogu tyle, aby nas to coś kosztowało, nie to, co nam zbywa. I zamiast procentów, Bóg daje nam trzy konkretne, proste zasady. Abyśmy dawali nasze pierwociny, abyśmy dawali hojnie i abyśmy dawali ofiarnie. I chciałbym dzisiaj pokazać, że dziesięcina nie jest już obowiązkowa, ale w praktyce jest to zasada, która pomaga nam nauczyć się ofiarnego stylu życia, hojnego dawania. To coś może być początkiem. Dziesięcina może nas czegoś nauczyć. Jak dawać? Kiedy dawać i ile dawać? Chciałbym wam przeczytać kilka zdań. Będzie to cytat. Chciałbym, żebyście posłuchali wypowiedź pewnego kaznodziei. Byśmy mogli chwilkę się skupić. Oddawanie dziesięciny jest tym, czym dla niemowlaka pierwsze kroki. Nie są to jego ostatnie kroki, nie są to jego może najlepsze kroki, ale są świetnym początkiem. Miałem przywilej rozmawiania z wieloma dawcami. W większości wypadków opisują oni dziesięcinę jako ten pierwszy bodziec, który doprowadził ich do dawania więcej. Oddawali dziesięcinę i patrzyli, jak Bóg ich zaopatruje. Patrzyli, jak Bóg im błogosławi. I widzieli, jak ich serce zmieniło się w kierunku Bożego Królestwa. To właśnie dziesięcina wprowadziła ich na drogę dawania. Dziesięcina to stary Boży sposób na wprowadzenie nas na ścieżkę dawania. W pewnym sensie może ona służyć jako brama do radości płynącej z dawania. Przestrzeganie dziesięciny jako miejsce, na którym można zakończyć, nie jest najlepszym pomysłem. Jest ona natomiast dobrym miejscem, żeby zacząć. Nawet za czasów pierwszego przymierza była ona tylko początkiem. Pamiętajmy o ofiarach dobrej woli. Więc dziesięcina nie jest sufitem dawania, ale podłogą. Nie wyznacza końcowej linii dawania, ale jest linią startu. Koniec cytatu. Jeżeli znasz lepszy sposób niż dziesięcina, to świetnie. Chwała Bogu za to. Jeśli nie, to dlaczego by nie zacząć od tego, od czego nasz ojciec zaczął ze swoimi dziećmi w pierwszym przymierzu? Jeśli nie znasz lepszego sposobu, to dlaczego od tego nie zacząć? Jeśli nie wiesz, jak? Zacznij tak jak ojciec ze swoimi dziećmi w pierwszym przymierzu. Dawaj dziesięcinę. Jakkolwiek możesz sobie to nazwać. I wiecie, już kończąc powoli, dziesięcina nie jest obowiązkowa. I tak jak dziecko uczy się jeździć na rowerze, tak te małe dodatkowe kółka z tyłu wcale nie są obowiązkowe. Jeżeli umie jeździć bez nich, to świetnie. Ale jeżeli nie umie, to te kółka mu się przydadzą. Mamy ofiarowywać Bogu nasze pierwociny hojnie i ofiarnie. Jeżeli nie wiesz, jak zacząć, to nasz kochający Ojciec dał nam zasadę tam w Starym Przymierzu, która może nam pomagać w praktyce, może nas prowadzić. Jestem głęboko przekonany, że Pan Bóg będzie nam błogosławił, kiedy będziemy Mu oddawać część naszych pieniędzy. Jestem w to głęboko przekonany i wierzę, bo sam tego na sobie doświadczyłem. Ostatnie zdanie. Niech Bóg działa w nas tak, abyśmy byli pięknymi obrazami Jego hojności wobec nas. Niech Bóg działa w nas tak, abyśmy byli pięknymi obrazami Jego hojności wobec nas. Amen.